Lasst uns etwas lesen aus der Apostelgeschichte.
Przeczytajmy wspólnie z Księgi Dziejów Apostolskich.
Zunächst Kapitel 19.
Najpierw 19 rozdział.
Vers 20.
20 wiersz. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, 20 wiersz. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie.
Vers 23.
23 wiersz. Po tym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi Pańskiej.
Kapitel 20.
20 rozdział.
Vers 17 bis 27.
Wiersze od 17 do 27. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. A gdy stawili się u niego, rzekł im: Wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego, wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej.
Vers 36 bis 38.
Wiersze 36 do 38. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. I powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, polejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądani jego oblicza, i odprowadzili go na statek.
Aus dem Brief an die Epheser.
Z listu do Efezjan.
Kapitel 1.
Pierwszy rozdział.
Die Verse 5, 6 und 7.
Od 5 do 7 wiersza. List do Efezjan, pierwszy rozdział, od 5 do 7 wiersza. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego.
Aus dem zweiten Timotheusbrief.
Z drugiego listu do Tymoteusza.
Kapitel 1, vers 15.
Pierwszy rozdział, 15 wiersz. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 15 wiersz. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Phygelos i Hermogenes.
Kapitel 4, vers 12.
Czwarty rozdział, 12 wiersz. A Tychikusa posłałem do Efezu.
Und aus Offenbarung, den letzten Vers, also als letzten Vers aus Offenbarung, Kapitel 2.
I Księga Objawienia, drugi rozdział, ostatni wiersz.
Vers 4, Offenbarung 2, Vers 4.
Przepraszam, czwarty wiersz. Objawienie, drugi rozdział, czwarty wiersz. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.
Wir haben gestern in der ersten Stunde gesehen,
wczoraj w czasie pierwszej godziny żeśmy mogli zobaczyć,
wie der Jesus ursprünglich als der Messias von Israel zu seinem Volk kam.
Jak Pan Jezus jako Mesjasz przyszedł do swojego ludu izraelskiego.
Nachdem Johannes der Täufer als sein letzter Vorläufer versucht hatte, das Herz des Volkes dem Messias zuzuneigen.
Po tym, gdy Jan Chrzciciel jako ten ostatni z proroków próbował serca ludu nakierować na Pana Jezusa. I Mesjasz wybrał sobie wśród ludu 12 swoich uczniów. A w 10 rozdziale żeśmy oglądali, jak wysłał ich tylko do zgubionych owiec z domu izraelskiego.
Wie Israel aber auch diese Botschaft der Gnade nicht angenommen hat.
Ale gdy Izrael również nie przyjął i tej oferty łaski Bożej,
wie dann Jesus dann in Kapitel 12 am Ende seinen natürlichen Wandel zu Israel abschneidet.
Oglądaliśmy również w 12 rozdziale tej Ewangelii, że Pan Jezus zakończył, odciął wszystkie swoje związki z tym naturalnym, cielesnym swoim narodem. Oglądaliśmy, jak Pan Jezus przygotowywał swoich uczniów do nowej rzeczy, o których my wiemy, że to są rzeczy stanowiące podłoże Zgromadzenia Bożego. W drugiej wczorajszej godzinie żeśmy mogli oglądać, jak Duch Święty przyszedł na ziemię i wszystkie rozproszone dzieci Boże połączył w jeden związek. Widzieliśmy również, jak apostołowie wykonali to zlecenie, które otrzymali. I stali się świadkami zmartwychwstania Pana Jezusa. Myśmy również oglądali, jak na scenę historii występuje również apostoł Paweł.
Und wie seine apostolische Autorität gerade an einem ganz besonderen Ort grundlegend bewiesen wird und bestätigt wird.
I również widzieliśmy, jak jego autorytet apostolski został w szczególny sposób na jednym miejscu potwierdzony. Tym miejscem to było miasto Efes. My żeśmy przeczytali teraz kilka miejsc łączących się z tym miastem Efes, które miały nam pokazać, jak z jednej strony Bóg podarował wszystkim wielką łaskę, a z drugiej strony mogliśmy zobaczyć, jakie było echo tej wielkiej łaski Bożej w sercach wszystkich słuchaczy z Efezu. I my sami dzisiaj pozwólmy, aby zostało postawione pytanie do naszych serc skierowane.
Welches Echo die Gnade Gottes in unserem Herzen heute hervorruft?
Jakie echo również i odzew z naszych serc powstaje, gdy my spotykamy się w dniu dzisiejszym z łaską Bożą?
Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen.
Ja chciałbym wskazać jeszcze na jedną sprawę,
die ich sehr schön finde in der Apostelgeschichte,
którą uważam za bardzo piękną w tej Księdze Dziejów Apostolskich.
Wir finden in den Kapiteln 8, 9 und 10 drei Bekehrungsgeschichten.
My w tych rozdziałach 8, 9 i 10 mamy zapisane trzy piękne historie nawracania się poszczególnych ludzi.
Drei Männer bekehren sich in Kapitel 8, 9 und 10.
Trzej mężowie nawracają się w tym 8, 9 i w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. W 8 rozdziale mamy opisanego tego dostojnika pochodzącego z dalekiego kraju, z Etiopii. W 9 rozdziale mamy opisanego ówczesnego Saula z Tarsu, a późniejszego apostoła Pawła. A w 10 rozdziale oglądamy opisanego Korneliusza, setnika Korneliusza. Wiemy, że w Słowie Bożym nie ma żadnych przypadków. Wszystko jest zgodne z tym cudownym Bożym planem zbawienia.
Wenn wir mal einen Augenblick zurückdenken in die Zeit unmittelbar nach der Sintflut.
Gdybyśmy teraz chwilkę przenieśli się w naszych myślach do tego czasu, który był krótko po potopie na ziemi,
sehen wir, wie die Menschheit in drei große Familien aufgeteilt wird.
To możemy zauważyć, jak cała ludzkość podzieliła się na trzy duże rodziny. Widzimy tam Noego, który ma trzech synów.
Sem, Ham und Jafet.
Sem, Ham i Jafet.
Und von diesen drei Söhnen stammt die ganze Menschheit ab.
I od tych trzech synów pochodzi cała ludzkość.
Alle Nationen, alle Völker gehen auf einen dieser drei zurück.
Wszystkie narody, wszystkie mogą poszukiwać swoich korzeni pochodzących od jednego z tych trzech synów Noego.
Auch interessant, was da den einzelnen von den dreien gesagt wird. Von Gott, die bekommen alle eine ganz große geschichtliche Ausrichtung, wie die Weltgeschichte laufen wird. Das wird einmal schon gesagt.
Jest to bardzo interesujące, gdy możemy zauważyć, jak już przez samego Boga została nakreślona historia całego świata poprzez wypowiedzi skierowane nad tymi trzema synami Noego. My należymy do tak zwanej białej rasy.
Germanen, die Slawen, die Romanen, sind alles weiße Rasse.
Germanowie, Romanowie, Słowianie, wszyscy należą do jednej rasy, do białych. My wszyscy pochodzimy od Jafeta. Arabowie, oni są Semitami. Tak samo jak i Żydzi są Semitami, czyli od Sema. To są potomkowie Sema. Wszystkie pozostałe narody to są potomkowie Hama. Wszyscy ludzie podobni do Mongołów i wszyscy ludzie czarnej skóry. O tym naturalnie teraz nie będziemy dłużej mówić.
Das Schöne an der Bekehrung dieser drei erwähnten Männer in Apostelgeschichte 8, 9 und 10.
Ale to chciałem wspomnieć, że to jest piękne, jeżeli popatrzymy na nawrócenie się tych trzech ludzi opisanych w 8, 9 i 10 rozdziale Dziejów Apostolskich.
Dass jeweils ein Vertreter dieser großen Menschheit, dieser drei großen Menschheitsfamilien bekehrt wird.
To właśnie jest to, że z tych trzech potężnych rodzin ludzkości jeden z przedstawicieli z każdej z tych grup w tych rozdziałach jest opisany, jak się nawraca. Ten, który był skarbnikiem tej królowej z Etiopii, on jest reprezentantem wszystkich potomków Hama, Hamitów.
Saulus von Tarsus jest reprezentantem Semitów.
Saul z Tarsu jest reprezentantem Semitów, od Sema.
Und der Cornelius, der Hauptmann Cornelius war ein Römer.
A setnik Korneliusz był Rzymianinem.
Er ist der Repräsentant der Jafetytów.
On jest reprezentantem Jafetytów.
Damit hat das Evangelium grundsätzlich die drei großen Menschheitsfamilien erreicht.
I przez to widzimy, jak Ewangelia dotarła do trzech potężnych grup ludzkości.
So Paulus kann schon sagen in Kolosser 1.
Także Paweł mógł już powiedzieć w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, że Ewangelia była zwiastowana całemu stworzeniu. To nie oznacza, że już w tym czasie każdy człowiek usłyszał Ewangelię, ale to oznacza, że ona dotarła do tych trzech potężnych rodzin ludzkości.
Aber natürlich die herausragende Bekehrung war die von Saulus von Tarsus.
Naturalnie najbardziej takim spektakularnym nawróceniem było nawrócenie tego Saula z Tarsu.
Hier hatte Gott sich ein Werkzeug erwählt.
Bo w jego osobie Bóg wybrał sobie szczególnego rodzaju narzędzie.
Durch das er die größten und wunderbarsten Offenbarungen geben wollte, die es je gegeben hat.
Aby przez to narzędzie darować największe i najwspanialsze obietnice, jakie kiedykolwiek zostały darowane ludzkości. Aż do tego czasu były objawiane w Biblii takie rzeczy, takie rzeczy, które zostały przez Boga już postanowione od samego początku świata.
Von Grundlegung der Welt. Ja, von
od założenia świata.
Ja, durch den Apostel Paulus.
Przez apostoła Pawła.
Werden Dinge geoffenbart, die vor Grundlegung der Welt in der vergangenen Ewigkeit im Herzen Gottes waren.
Zostały objawione przez apostoła Pawła rzeczy, które były w sercu Bożym jeszcze przed założeniem świata.
Bei seiner Bekehrung sagte Herr Jesus.
W trakcie jego nawrócenia Pan Jezus powiedział coś, co w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich nie jest zapisane. Ale czytamy tę wypowiedź w 26 rozdziale Dziejów Apostolskich. I na króciutko otwórzmy 26 rozdział Dziejów Apostolskich. I proszę, przeczytajmy wiersze 16 i 17. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, których mnie widziałeś, jak również tych, których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam.
W wersie 17 lesen wir, dass Jesus im Saulus von Tarsus sofort sagt, ich nehme dich jetzt aus dem Volk heraus. Ich nehme dich aus dem Judentum heraus.
W 17 wierszu czytamy, że Bóg od razu to na samym początku objawił temu Saulowi z Tarsu, że on wyciąga go spośród jego własnego narodu.
Ich nehme dich auch aus den Nationen heraus.
Ja również też i wyciągam cię z pośród wszystkich narodów.
Das heißt, die Position als Versammlung wird dem Saulus von Tarsus sofort klar.
I to oznacza, że pozycja zgromadzenia Bożego została w osobie tego Saula z Tarsu od razu jasno pokazana.
Die Versammlung heißt Ekklesia, auf Deutsch die Herausgerufene.
Zgromadzenie w tym oryginalnym języku greckim oznacza Ekklesia. Czyli to słowo tłumaczy się na wywołana.
Dann wird er zum Diener und Zeuge in Vers 16 in der Mitte. Er wird zum Diener und Zeuge verordnet.
Następnie czytamy w wierszu 16 w połowie, że Bóg go ustanowił sługą i świadkiem.
Sowohl dessen, was du gesehen hast.
Takich rzeczy, których widziałeś.
Was hat er gesehen?
A cóż on takiego widział?
Er hat den Jesus in der Herrlichkeit gesehen.
Mianowicie on widział Pana Jezusa w chwale Jego.
Deswegen wird sein Evangelium das Evangelium der Herrlichkeit sein.
I dlatego jego Ewangelia będzie Ewangelią chwały.
Als auch worin ich hier erscheinen werde.
Jak również i w tych rzeczach, w których ci się pokażę.
Der Jesus hat dem Apostel Paulus vier große Wahrheiten anvertraut, von der er Zeugnis geben sollte.
Pan Jezus przekazał apostołowi Pawłowi cztery potężne prawdy, których on miał być w następnych latach świadkiem.
Das erste ist das Evangelium selbst.
Pierwszym z nich to jest sama Ewangelia.
In Galata 1 sagt der Apostel Paulus,
w Galatach, w liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale, apostoł Paweł mówi, że on otrzymał tą Ewangelię według objawienia Bożego.
Das Evangelium der Gnade ist etwas grundsätzlich anderes als das Evangelium des Reiches.
Ewangelia łaski to jest zasadniczo całkowicie coś innego niż Ewangelia Królestwa Bożego.
Vielleicht kann man das ganz kurz erklären für die Jüngeren hier.
Może dla wszystkich młodszych w tej sali chciałbym to króciutko teraz wyjaśnić, jaka jest różnica.
Es gibt zwei verschiedene Evangelien.
Bo istnieją dwie różne Ewangelie.
Das eine heißt das Evangelium des Reiches.
Jedna nazywa się Ewangelia Królestwa.
Das andere ist das Evangelium der Gnade.
A druga nazywa się Ewangelia Łaski.
Das heißt auch das Evangelium des Sohnes Gottes.
Ona również nazywa się Ewangelią Syna Bożego.
Das heißt auch das Evangelium der Herrlichkeit.
Również nazywana jest Ewangelią Chwały.
Das ist alles das gleiche Evangelium, nur unter einem verschiedenen Gesichtspunkt gesehen.
To jest wszystko jedno i ta sama Ewangelia, ale widziana pod kątem, pod różnym kątem spojrzenia.
Aber was ist nun der Unterschied zwischen dem Evangelium des Reiches und dem Evangelium der Gnade?
Ale jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy Ewangelią Królestwa a Ewangelią Łaski?
Das Evangelium des Reiches haben die zwölf Jünger verkündigt, zum Beispiel ausschließlich an Israel in Matthäus 10.
Ewangelię Królestwa głosili uczniowie, gdy zostali wysłani przez Pana, co czytamy w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale.
Das Evangelium des Reiches wird auch in Zukunft wieder verkündigt werden, wenn wir nicht mehr auf der Erde sind.
Również ta Ewangelia Królestwa będzie kiedyś w przyszłości głoszona tutaj na całej ziemi, gdy już nie będzie nas tutaj na tej ziemi. Pan Jezus mówi o tym w Ewangelii Marka 13 rozdział. I mówi, ta Ewangelia Królestwa musi być głoszona wszystkim pokoleniom ziemi, zanim Syn Człowieczy będzie mógł przyjść w chwale na ziemię.
Was ist das Evangelium des Reiches?
Cóż to takiego jest ta Ewangelia Królestwa?
Es verkündigt das Reich.
Ona głosi nadejście Królestwa.
Und es verkündigt den König des Reiches.
I ona ogłasza nadejście Króla tego Królestwa.
Es sagt also den Leuten, den Menschen, der Herr Jesus wird herrschen über diese ganze Welt.
Ona mówi ludziom, że Pan Jezus będzie kiedyś panował nad całym światem.
Und wer den Herrn Jesus, wer in dieses Reich, dieses Friedensreich in dieser, auf dieser Erde, wer da reinkommen will, der muss den Herrn Jesus als König annehmen.
I ona mówi wszystkim ludziom, że kto chce kiedyś w przyszłości w tym Królestwie Pokoju Pana Jezusa żyć, to on musi uwierzyć tej Ewangelii Królestwa.
Verkündigen wir heute dieses Evangelium?
Czy my dzisiaj głosimy tę Ewangelię? Nie. My głosimy dzisiaj inną Ewangelię.
Das Evangelium des Reiches hörte auf mit der Verwerfung des Herrn Jesus durch Israel.
Bo głoszenie Ewangelii Królestwa zakończyło się w momencie, gdy Pan Jezus został odrzucony przez swój naród izraelski.
Und das Evangelium wird wieder neu, das Evangelium des Reiches wird wieder neu verkündigt werden, wenn wir nicht mehr auf der Erde sind.
I ona będzie ponownie głoszona wtedy, gdy my już wierzący nie będziemy tutaj na tej ziemi.
Und zwar an diejenigen, die das Evangelium der Gnade, welches wir heute verkündigen, nicht gehört haben.
A mianowicie ta Ewangelia Królestwa będzie wtedy dopiero głoszona wszystkim tym ludziom i pokoleniom, którzy dotychczas jeszcze nie usłyszeli Ewangelii łaski, którą my teraz znamy i głosimy.
Ab dem Pfingsttage,
począwszy od Dnia Zielonych Świąt,
bis zur Entrückung der Gläubigen,
aż do momentów, gdy będą zabrani ze ziemi, czyli pochwyceni ze ziemi na obłoki, na spotkanie z Panem wszyscy wierzący,
herrscht die sogenannte Gnadenzeit.
Panuje tak zwany czas łaski. I w tym czasie łaski, w którym my teraz żyjemy, my teraz głosimy Ewangelię łaski. Jest to nieskończenie lepsza Ewangelia. Ta Ewangelia Królestwa, ona wprowadza ludzi do tego ziemskiego Królestwa Pokoju.
Das ist eine sehr große Segnung.
Jest to połączone z bardzo wielkim błogosławieństwem. Ale Ewangelia łaski, którą my dzisiaj głosimy, ona wprowadza ludzi, tych, którzy w nią uwierzą, do domu ojcowskiego, do nieba. Ona daruje ludziom życie wieczne. Ona wprowadza człowieka wierzącego w stan społeczności z Ojcem i ze Synem.
Verbindet unsere Herzen, verbindet unser Leben mit einem verherrlichten Herrn.
I ona nasze życie łączy z tym uwielbionym Panem w niebie.
Eine unendlich größere Sicherheit.
Jest to nieskończenie większe błogosławieństwo.
Das war das erste, was dem Apostel Paulus anvertraut wurde.
To jest pierwsza z rzeczy, która została powierzona apostołowi Pawłowi. Drugie to było objawienie tej tajemnicy dotyczącej zgromadzenia, o której to my czytamy w Efezjan 3 rozdział 3 wiersz, że to było pokryte tajemnicą dawniej.
Tam wurde ten apostoł Paulus die Wahrheit über den Tisch des Herrn.
Następną prawdą to było objawienie apostołowi Pawłowi prawdy dotyczącej stołu pańskiego, co mamy opisane w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział. To łączy się z tą nocą, zanim Pan Jezus został wydany w ręce Rzymian.
Aber diese Wahrheit zu verbreiten, zu vertreten, zu lehren, war nicht den zwölf Jüngern so sehr anvertraut, sondern ihm, dem Apostel Paulus.
Ale głoszenie tej prawdy innym, rozpowszechnianie, nie zostało tak bardzo powierzone tym 12 apostołom, tylko właśnie apostołowi Pawłowi.
Und viertens eine besondere Offenbarung für den Apostel Paulus, 1. Thessalonicher 4.
I po czwarte, szczególnie wielką prawdę, która została objawiona apostołowi Pawłowi, to mamy zapisaną w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale. Tam w tym rozdziale czytamy o tym przyjściu Pana Jezusa dla wszystkich tych, którzy są Jego własnością i zabraniu ich wszystkich do nieba.
Und hat der Apostel Paulus in seinem Dienst besondere Beziehungen zu einzelnen Versammlungen gehabt.
I tak apostoł Paweł miał szczególny związek z poszczególnymi zgromadzeniami.
Er konnte die Philippa meine Freude und meine Krone nennen und ähnlich auch die Thessalonicher.
On mógł tych, którzy byli z miasta Filipi, nazwać swoją radością i swoją koroną. Jak również też i pod koniec tych, którzy byli z
Tesalonii.
Ale jego służba była w szczególny sposób połączona z miastem Efes. Tak jak on o tym mówi, tutaj jego apostolstwo zostało w praktyczny sposób potwierdzone. On tutaj otrzymał szczególne objawienia.
Wir haben gelesen in Kapitel 20, Vers 27.
I my żeśmy przeczytali na początku z 20 rozdziału Dziejów Apostolskich, 27 wiersz.
Dass er nicht zurückgehalten hatte, ihnen den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden.
Nie uchylają się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej.
In Kapitel 19, Vers 20 haben wir gesehen, wie das Wort Gottes überhand genommen hatte.
A w 19 rozdziale, w 20 wierszu żeśmy czytali o tym, że potężnie rosło i umacniało się i rozpowszechniało Słowo Pańskie. I jak począwszy od Efezu, Słowo Pańskie zaczęło się rozprzestrzeniać w ówczesnej prowincji Cesarstwa Rzymskiego pod nazwą Azja. Nie mylić z kontynentem Azja. My znamy również i te nazwy tych siedmiu zborów, które są wymienione w Księdze Objawienia.
Der Apostel Paulus hatte unter großem Kampf und Tränen, wie wir gelesen haben, unter Tränen und unter großem Kampf das Wort verkündigt.
My żeśmy również o tym czytali, że apostoł Paweł wśród łez i wśród wielkich walk głosił im Słowo Boże. W pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale w 23 wierszu on mówi, że on w Efezie musiał walczyć z dzikimi zwierzętami. To chodzi o ludzi, którzy tak się zachowywali jak dzikie zwierzęta.
Satan setzt der Offenbarung Gottes immer den größten Widerstand entgegen.
Tak, szatan do dziś stosuje temu objawieniu Bożemu wszelkie swoje siły. Ale teraz my możemy oglądać apostoła, jak on żegna się z tymi, co byli w Efezie. On mógł teraz spojrzeć na wszystkie lata wstecz, które on spędził w Efezie. I on powiedział, wszystko, co było dla was pożyteczne, to ja wam głosiłem. Oni byli bardzo zasmuceni, że on odchodzi od nich.
Ihre Gefühle sind sehr beteiligt, ihre Herzen hängen an dem Apostel.
Ich uczucia były bardzo skierowane na apostoła, ich serca były bardzo złączone z jego osobą.
Und alles scheint in bester Ordnung.
I wydawałoby się, że wszystko było w najlepszym porządku.
Der Apostel findet sich einige Zeit später in Rom im Gefängnis wieder.
My wiemy, że apostoł znalazł się po pewnym czasie w więzieniu w Rzymie. I stamtąd on pisał do nich ten list do
Efezjan.
On przecież już ogłosił im całe postanowienie Boże. Ale teraz on jeszcze raz im o tych wszystkich rzeczach napisał, będąc pod kierownictwem Ducha Świętego, aby im zostawić rzecz zapisaną pisemnie. Z tego całego bogactwa zawartego w liście do Efezjan chciałbym teraz wyłuszczyć dwie bardzo kosztowne rzeczy. W tych trzech wierszach, które my żeśmy czytali, to najpierw zwróćmy uwagę na to, co czytamy pod koniec wiersza siódmego, pierwszy rozdział do Efezjan. Czytamy tam takie określenie, bogactwo łaski Jego. A w wierszu szóstym czytamy o chwalebnej łasce Jego.
Der Reichtum seiner Gnade hängt zusammen mit der Vergebung, die wir bekommen haben.
Te bogactwo łaski Jego ściśle łączy się z tym przebaczeniem grzechów, które żeśmy otrzymali.
Wie erwähnt, wir verkündigen das Evangelium der Gnade.
Tak jak on o tym wspomniał, my głosimy Ewangelię łaski.
Die Gnade Gottes hat sich in dem Herrn Jesus in ihrem ganzen Reichtum entfaltet.
Ta cała łaska Boża objawiła się w Panu Jezusie. W pierwszym liście do Tymoteusza Paweł pisze, że w związku z jego osobistym nawróceniem się, pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 13 wiersz,
dass er ein Lästerer, Verfolger und Gewalttäter war,
pisze o sobie, byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem.
Dass die ganze Barmherzigkeit Gottes geoffenbart wurde.
Ale objawiła się w pełni, objawiło się w pełni miłosierdzie Boże.
Und dann ist Vers 16.
A następnie widzimy w wierszu 16,
dass das Ziel war, dass die Größe der Barmherzigkeit offenbar würde.
A celem tego było, aby objawiła się wielkość tej łaski.
An ihm, dem Ersten, damit die ganze Langmut erzeigt würde zum Vorbild für die, welche durch ihn, durch Christus an ihn glauben würden.
Aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A więc on nazywa siebie samego tym pierwszym i największym ze wszystkich grzeszników. My może byśmy całkowicie inaczej to ocenili. My może byśmy myśleli, że największymi grzesznikami to są ludzie, którzy są największymi przestępcami, może tacy, którzy zabili najwięcej ludzi. Gdybyś ludzi zapytał, kto jest według ciebie największym grzesznikiem, może by odpowiedzieli, że to był Hitler, albo Stalin, albo może ktoś inny. Ale Paweł o samym sobie mówi, ja byłem największym grzesznikiem. Dlatego, że Bóg całkiem inaczej ludzi ocenia, niż my, ludzie, to czynimy. Bóg osądza ludzi według poziomu zrozumienia danego człowieka. Bo Paweł z Tarsu to był faryzeusz pochodzący z rodziny faryzeuszy. On zasiadał u stóp Gamaliela. On czynił postępy w nauce sięgające o wiele wyżej niż wszyscy jego rówieśnicy. On mógł o samym sobie powiedzieć, jeśli chodzi o wypełnianie zakonu, byłem człowiekiem bez nagany. My może myślimy, że rzeczywiście on cały zakon znał na pamięć. I ta wielka znajomość Słowa Bożego, oczywiście Starego Testamentu, doprowadziła go do tego, że on stał się bluźniercą. I do tego, że on tych wierzących chrześcijan, których znalazł, zmuszał do składania bluźnierstwa.
Das heißt, er hat die Gläubigen gefoltert. Gefoltert. Foltert, du drinkst, du quälst sie so.
A więc to oznacza, że to, że były wykonywane tortury nad tymi wierzącymi.
Denn ein Gläubiger wird niemals lästern den Namen des Herrn Jesus freiwillig lästern. Das kann er nur tun, wenn er nicht mehr weiß, vor Schmerzen nicht mehr weiß, was er sagt.
A to możemy tak powiedzieć tylko dlatego, że człowiek wierzący nigdy świadomie nie będzie doprowadzony do bluźnierstwa na temat Pana Jezusa, tylko za wyjątkiem takiej sytuacji, gdyby był doprowadzony do ostateczności przez potężne, ogromne cierpienia wywołane przez tortury. I teraz ten Paweł mówi o sobie, że ta łaska Boża jest tak wielka, w 1 Tymoteusza
1,16,
że takiego człowieka jak ja, który uważam siebie samego za największego z grzeszników, i moje serce było pełne nienawiści do Pana Jezusa, że On mnie teraz doprowadził do zostawienia tego wszystkiego i w swojej łasce uratowania mnie. Abym ja stał się przykładem dla wszystkich innych. Aby żaden z ludzi nie miał możliwości pomyśleć sobie, ja jestem za bardzo zły. Bo większego grzesznika niż ja to przecież już na ziemi nie było. Takie jest wielkie bogactwo łaski Bożej, która może zbawić każdego, obojętnie jak wielkiego grzesznika.
Es gibt keine Situation, die so schlimm wäre, dass die Gnade Gottes damit nicht fertig würde.
Nie ma takiej sytuacji, która by była tak zła, która by nie mogła objawić się ku zbawieniu danego człowieka. Poza tym ta łaska Boża jest tak wielka, i to w swojej szerokości tak wielka, sięgająca od bieguna północnego do południowego i obejmującego swoimi ramionami każdego grzesznika.
Welche Freude für das Herz Gottes.
Jakaż to jest radość dla serca Bożego.
Die Gnade, die in dem Herzen Gottes wohnt, jetzt alle Menschen anbieten zu können.
Aby tą łaskę, która mieszka w sercu Bożym, zaoferować każdemu człowiekowi.
Aber dann gibt es noch mehr.
Ale jeszcze jest coś więcej.
Es war nicht genug, dass uns die Gnade Gottes von dem Gericht errettet, was wir verdient haben.
Nie tylko dla łaski Bożej było to wystarczające, żeby nas zbawić z tego sądu, który żeśmy zasłużyli.
Sondern wir lesen ja auch diesen zweiten Ausdruck, der da heißt Ehrlichkeit seiner Gnade.
Ale my tu czytamy drugie wyrażenie, które mówi, że to była chwała tej Jego łaski.
Die Herrlichkeit seiner Gnade geht noch über den Reichtum seiner Gnade hinaus.
Wspaniałość i chwała Jego łaski sięga jeszcze dalej i wyżej niż bogactwo Jego łaski.
Die Herrlichkeit seiner Gnade hat damit zu tun, dass Gott sich selbst verherrlichen will.
Ta wspaniałość Jego łaski łączy się z tym, że Bóg chce w swojej łasce siebie samego uwielbić.
Der Reichtum seiner Gnade hat mit unserem verlorenen Zustand zu tun, aus dem uns herausholt.
To bogactwo Jego łaski to łączy się z naszym zgubionym stanem, z którego Bóg chce nas wyciągnąć.
Die Herrlichkeit seiner Gnade hat damit zu tun, wohin uns dann führt.
A ta chwała Jego łaski łączy się z tym, do czego Bóg chce nas wprowadzić. My bylibyśmy po całą wieczność szczęśliwi. Gdyby Bóg powiedział tylko, wy jesteście teraz od tego wiecznego sądu i od piekła uratowani. I ja was teraz postawię na nowej ziemi. Szatan zostanie teraz wtrącony do otchłani i będzie tam zamknięty. I wy teraz możecie pięknie żyć w pokoju. Ale Bóg powiedział nie. Że ci, którzy teraz w Pana Jezusa wierzą, ja z nimi teraz uczynię coś innego. Tu jest napisane w Efezjan 1 rozdział 5 wiersz, że Bóg, zanim w ogóle świat został stworzony, on miał w sobie już takie myśli,
dass wir die Sohnschaft durch den Herrn Jesus bekommen. So, wir sollten also wie Söhne wie der Herr Jesus sein.
My mamy otrzymać synostwo przez Jezusa Chrystusa, czyli mamy stać się jako synowie Boży.
Also wir sollen auf das, auf diesem Niveau, auf dieses Verhältnis, was der Herr Jesus zu dem Vater hat, in dieses Verhältnis als Söhne sollen wir auch eingeführt werden.
A więc my mamy być wprowadzeni do takiego poziomu społeczności, w jakiej żył Pan Jezus w łonie ojcowskim jako Syn Boży. A to Bóg uczynił dla siebie samego. Bo Bóg chciał tak bardzo coś dla siebie samego posiadać. I on powiedział, że wszyscy ci ludzie, którzy od czasu Zielonych Świąt aż do chwili zabrania wierzących w Dniu Pochwycenia, którzy będą w to wierzyli, to ja ich nie zostawię tutaj na jakiejś już oczyszczonej ziemi. Nie, ja ich wprowadzę do mojego domu ojcowskiego.
Nach dem wohlgefallen seines Willens.
A następnie czytamy w pod koniec 5 wiersza według upodobania woli swojej.
Gott hat seinen eigenen Plan, hat in seinen Gedanken betrachtet.
Bóg miał swój plan i on go teraz na różne sposoby rozważał.
Und hat diesen Plan gut gefunden.
I stwierdził, że ten plan jest dobry.
hat sich selber gesagt, dieser Plan, der entspricht der Größe meiner Gottheit.
I powiedzieć mógł, ten plan, ten jest odpowiedni do wielkości mojej chwały. W związku z tym opisem stworzenia zapisanym w pierwszym Mojżeszowej księdze i pierwszy rozdział, że Bóg wypowiedział pierwszego dnia słowo i potem jest napisane i było to dobre. Drugi dzień to było dobre. I tak dalej. A na koniec Bóg powiedział, było bardzo dobre. A to wszystko oznacza, że Bóg przyjrzał się jeszcze raz swojemu własnemu dziełu i był zadowolony z tego własnego stworzenia. Tak było w związku z tym materialnym światem, który stworzył. A tutaj my czytamy o tym, że on już przed założeniem świata, w trakcie, gdy rozważał swój plan, on znalazł upodobanie w swoim własnym planie. My właśnie możemy żyć w tym czasie łaski. W którym to czasie Pan Jezus wywołuje ze wszystkich narodów swój własny lud. I my wszyscy znajdujemy się w drodze do domu ojcowskiego. W domu ojca mego, powiedział Pan Jezus, jest wiele mieszkań. To są te mieszkania, które według tego postanowienia planu Bożego były już przemyślane i postanowione. A Pan Jezus w praktyczny sposób nam je przygotował przez swoje dzieło na krzyżu Golgoty. I co do tych wszystkich spraw, to Paweł powiedział w stosunku do Efezjan, ja nie wzbraniałem się o całym tym planie Bożym wam opowiedzieć. Efezjanie byli bardzo szczęśliwi, aby gdy słyszeli o tych rzeczach i mogli już z nich też korzystać. Ale my żyjemy w świecie, który jest obfity w różne pokusy. I również w naszym życiu są takie okresy, w których jesteśmy bardzo szczęśliwi i cieszymy się, korzystamy z tej społeczności. Ale diabeł stara się, aby nam te rzeczy zrabować ze serca. On nie może nam zabrać życia wiecznego. My jesteśmy i pozostaniemy mocno uchwyceni ręką Pańską. Ale my możemy stracić tą radość i korzystanie z tych błogosławieństw, które posiadamy. On już w pierwszym swoim liście do Tymoteusza musiał napisać, w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu. Tak prosiłem cię, abyś pozostał w Efezie, i abyś niektórym ludziom przykazał, aby nie nauczali innych nauk. My mamy tu napisane inaczej niż my, powinno być innych nauk, bo diabeł starał się, aby inne nauki wprowadzić. A w drugim jego liście, w pierwszym rozdziale, w 15 wierszu, żeśmy już to czytali, że wszyscy ci, którzy byli w Azji, odwrócili się i opuścili apostoła. To oznacza, że wszyscy ci wierzący, którzy byli tak bardzo uprzywilejowani, którym te rzeczy tak na żywo zostały przed ich oczami wymalowane, oni odwrócili się od apostoła Pawła. Oni nie opuścili chrześcijaństwa, ale odwrócić się od apostoła Pawła to oznacza, aby właśnie te niebiańskie powołanie, które miało być w sercu, odłożyć na bok.
Aus himmlisch gesinnten Christen waren irdisch gesinnte Christen geworden.
Z tych chrześcijan, którzy byli usposobieni w sposób niebiański, stali się chrześcijanie, którzy byli usposobieni w sposób ziemski.
Das Evangelium der Herrlichkeit, so konnte der Apostel Paulus seine Botschaft nennen.
Ewangelia chwały, tak mógł apostoł Paweł swoje poselstwo do nich nazwać.
Ein verherrlichter Herr im Himmel.
Tak, ten uwielbiony Pan w niebie.
Eine herrliche Zukunft im Himmel.
Wspaniała przyszłość w niebie.
Diese Welt ist für uns eine Wüste.
Ten świat dla nas jest pustynią.
In der wir nichts zu suchen haben, außer dass wir Christus darstellen sollen.
W którym nie mamy niczego do poszukiwania, za wyjątkiem tego zadania, aby Chrystusa samym sobą przedstawiać.
Ich sollte lieber sagen, darstellen dürfen.
Lepiej by było, gdybym powiedział, że my mamy ten przywilej, aby Chrystusa tu samym sobą przedstawiać. Jak ta sprawa wygląda dzisiaj z nami? My może odpowiemy samo przez się zrozumiałe, że my chcemy trzymać się nauki apostoła Pawła. Ale gdy spojrzymy do naszych serc,
leben wir wirklich für den Himmel?
I sprawdzimy, czy rzeczywiście żyjemy dla nieba?
Fühlen wir uns wirklich als Fremdlinge auf dieser Erde?
Czy rzeczywiście czujemy się jako obcy przybysze tu na tej ziemi?
Ist unser Herz mit den himmlischen Dingen beschäftigt?
Czy nasze serce zajmuje się tymi niebiańskimi rzeczami?
Wie in Kolosser 3 heißt,
tak jak w Kolosan 3 rozdziale jest napisane,
sinnet auf das, was oben ist, wo der Christus ist?
Dążcie do tego, co jest w górze, gdzie Chrystus przebywa.
Oder sind wir so mit den Dingen dieser Erde beschäftigt?
Albo jesteśmy tak bardzo tymi rzeczami tej ziemi zajęci,
dass diese Lehre vom Apostel Paulus eine gute Theorie ist, die wir in den Köpfen haben.
Że te nauki apostoła Pawła są dobrą teorią, którą my mamy w głowach naszych,
die aber keine moralische Kraft auf unsere Herzen ausübt.
Ale ta nauka nie wywiera żadnej siły moralnej na nasze serca.
Wir sind umgeben von Gläubigen, die irdisch gesinnt sind.
Bo my wszyscy jesteśmy otoczeni takimi wierzącymi, którzy w sposób ziemski są usposobieni. Jest to rzeczą piękną zauważyć, że apostoł Paweł nie wykazuje tutaj jakiegokolwiek zgorzknienia. On mógłby przecież powiedzieć, jacy to niewdzięczni okazali się Efezjanie. Nie, takiego ducha w ogóle nie zauważamy. On przeciwnie zachęca Tymoteusza, ale ty jednak, to właśnie chodzi o ciebie osobiście. Ja wiem, komu ja uwierzyłem. A ty też powinnaś być dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa.
Und was Ephesus angeht,
a co dotyczy Efezjan,
haben wir gelesen, Kapitel 4, Vers 12,
to czytaliśmy w 4 rozdziale 2 Tymoteusza, 9 wiersz.
Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt.
Tychikusa wysłałem do Efezu.
Tychikus war einer seiner besten Mitarbeiter.
Tychikus był jednym z jego najlepszych współpracowników.
Tymoteus war ein etwas zurückhaltender junger Mann.
Tymoteusz to był taki młody człowiek, który był trochę wstydliwy. On miał szczególnie bliski związek z apostołem Pawłem.
In Philippa 2 konnte er sagen, ich habe keinen, der mir gleichgesinnt ist wie Timotheus.
On mógł powiedzieć o Tymoteuszu, że ja nie mam kogoś innego tak blisko ze mną, podobnie do mnie usposobionego jak Tymoteusz. Ale jeżeli czytamy o osobie Tychikusa, to możemy stwierdzić, że i Tychikus był szczególnie wartościowym współpracownikiem. Był to mąż, który bez bojaźni wstawiał się za prawdę. I właśnie tego Tychikusa on teraz posyła do Efezu. Dlaczego on go posyła do Efezu? Naturalnie po to, aby tym Efezjanom przypomnieć to wszystko, co oni słyszeli. A aby spróbować ponownie rozgrzać ich serca. Aby oni swoje spojrzenia skierowali w górę na tego uwielbionego Pana. I tak też i on posyła do nas takich sług, którzy wtedy, gdy my zaczynamy zasypiać, którzy mają zadanie nam przypominać to wszystko, co Słowo Boże mówi. Abyśmy nasze spojrzenia skierowali na górę. My nie wiemy, czy ta droga Tychikusa zakończyła się sukcesem. Ale my żeśmy czytali w Księdze Objawienia, że Jan pisał list do tego zboru w Efezie. I tam możemy zauważyć, że wiele dobrych rzeczy było jeszcze w zborze w Efezie. Ale obok tych wielu dobrych rzeczy brakowało jednej zasadniczej sprawy. Ale ja mam ci to za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Objawienia, drugi rozdział, czwarty wiersz.
Ich möchte noch ein kurzes Wort zu dem Ausdruck erste Liebe sagen.
Chciałbym krótkie wyjaśnienie powiedzieć na temat tego wyrażenia pierwsza miłość.
Gedenke natürlich an die ursprüngliche Liebe, an den Beginn der Liebe, zu Beginn unserer, nachdem wir bekehrt waren.
Naturalnie myślimy również pod pojęciem tej pierwszej miłości, o tej miłości, jaką żeśmy mieli na samym początku po naszym nawróceniu się.
Aber der Ausdruck erste in der Bibel,
ale to wyrażenie pierwsze
hat oft die Bedeutung vorzüglich.
W Biblii to bardzo często ma takie znaczenie, że ta rzecz, która ma być pierwszą, to ona jest rzeczą znakomitą.
Es ist die größte Liebe, die tiefste Liebe.
Przedmniejszą. To jest ta największa miłość.
Wir haben gelesen, Paulus nennt sich den ersten der Sünder. Das heißt nicht, dass er der erste in der Reihenfolge war, sondern in der Qualität.
My żeśmy również słyszeli, że apostoł samego siebie nazywa jako pierwszym z grzeszników. To nie chodzi o to, że był pierwszy w kolejności, tylko chodzi o ten rodzaj tego grzesznika, jego rodzaju.
Es ist ein Prinzip in der Bibel,
jest to pewna zasada w Biblii,
dass zentrale Ausdrücke, Schlüsselwörter,
że takie słowa centralne, takie słowa kluczowe
an der Stelle, wo sie zum ersten Mal gebraucht werden,
w tym miejscu, w którym po raz pierwszy są używane,
ihren Charakter, ihren Charakter offenbar.
One objawiają właśnie charakter swój.
Wo finden wir in der Bibel zum ersten Mal das Wort Liebe?
Gdzie po raz pierwszy w Biblii znajdujemy słowo miłość?
1 Mose 22.
Pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział. A w tym rozdziale Bóg mówi do Abrahama: weź twojego syna, twojego jednorodzonego Izaka, którego miłujesz. I my dobrze wiemy, że ten miłość tego ojca Abrahama do syna Izaka jest obrazem miłości Boga Ojca do nas.
Also der Ursprung der Liebe finden wir in dem Vaterherzen zu seinem Sohn, zu dem Herrn Jesus in der vergangenen Ewigkeit.
Przepraszam, nie do nas, tylko do swojego Syna, Pana Jezusa. Czyli już to oglądamy, początek tej miłości Bożej.
Dann ist der Jesus gekommen, der Sohn ist gekommen.
A następnie Pan Jezus przyszedł, Syn przyszedł.
Und hat diese Liebe des Vaters geoffenbart.
I On objawił tę miłość Ojca.
Das zweite Mal, wo wir in der Bibel von der Liebe lesen,
po raz drugi w miejscu, w którym czytamy w Biblii o miłości, to jest pierwsza Mojżeszowa, 24 rozdział. W tym rozdziale czytamy o tym, jak Rebeka jest przyprowadzana do Izaaka.
Izaak nimmt Rebeka, führt sie in das Zelt seiner Mutter.
Izaak przyjmuje tą Rebekę za żonę, wprowadza ją do namiotu jego matki.
Sie wird seine Frau.
Ona staje się jego żoną.
Und er hatte sie lieb.
I czytamy tam, i umiłował ją.
Das heißt, Izaak schenkt seine Liebe Rebeka.
To oznacza, że Izaak podarował swoją miłość Rebece.
Nun ist Rebeka ein Bild von der Versammlung.
I teraz Rebeka jest obrazem zgromadzenia, które zostało przez sługę, przez Ducha Świętego przyprowadzone do Pana Jezusa. I tak widzimy, że ten początek miłości jest w sercu ojcowskim, a skierowany jest do Pana Jezusa.
Jezus schenkt diese Liebe und schenkt seine Liebe weiter an die Versammlung.
A Pan Jezus swoją miłość dalej podarował zgromadzeniu. Takie jest niebiańskie stanowisko zgromadzenia, które jest odpowiednie do tej Ewangelii chwały, i stało się naszym udziałem ku chwale tej wspaniałej łaski Bożej.
Das ist die zentrale Offenbarung von Paulus, die er der Versammlung geschenkt hat.
Takie jest centralne, najważniejsze objawienie Pawła, które zostało nam objawione.
Das heißt, der Genuss der Liebe des Vaters,
czyli to korzystanie z tej miłości ojcowskiej,
wovon der Liebe in Johannes 16, Vers 27 gesagt hat,
o której to Pan Jezus w Jana 16 powiedział:
Der Vater selbst hat euch lieb.
Ojciec sam was miłuje.
Dass wir als Versammlung in das Liebesverhältnis von dem Vater zu dem Herrn Jesus im Vaterhause hineingenommen sind.
Że my jako zgromadzenie jesteśmy w tej miłości przyprowadzeni do miłującego serca ojcowskiego.
Und der Genuss dieser Liebe,
i korzystanie czy zażywanie tej miłości,
ruft in unseren Herzen wieder Liebe hervor.
Ono wywołuje w naszych sercach odzew w postaci naszej miłości.
Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
My miłujemy, bo On nas najpierw umiłował.
Das heißt, unsere Liebe in unserem Herzen ist eine Reflexion der Liebe Gottes, die hineingeschieden hat durch den Heiligen Geist.
To oznacza, że nasza miłość to jest odbicie tej miłości, którą my żeśmy odebrali, którą Bóg wlał w nasze serca.
To
niebiańskie światło tej miłości Bożej, która zaświeciła w naszych sercach, to jest właśnie ta pierwsza miłość, którą my z powrotem odbijamy dalej.
Die erste Liebe zu verlassen bedeutet also, sich dieser himmlischen Beziehung zu verlieren. Das Bewusstsein zu verlieren.
I opuścić tą pierwszą miłość, to oznacza, że opuścić właśnie tę świadomość tej pierwszej miłości w naszych sercach.
Anschließend ist hier von ersten Werken die Rede.
A następnie tutaj jest mowa w tym liście do Efezu o tych pierwszych uczynkach. Ta pierwsza miłość wywołuje, czy sprawia te pierwsze uczynki.
Wenn wir in dem Genuss der ersten Liebe leben, dann werden unsere Werke davon geprägt sein.
Jeżeli my będziemy żyli w tym zażywaniu tej miłości pierwszej, to również i nasze uczynki będą nią nacechowane. Ta nauka nigdy nie jest sama dla siebie, ale ona jest po to, aby nasze związki z Panem Jezusem na nowo ożywić.
Und das wird automatisch dahin führen, dass die Zuneigung zu unseren Geschwistern aufgeweckt werden.
A to automatycznie prowadzi do tego, że również też i nasze związki, nasza miłość do współbraci i sióstr też na nowo są pobudzone.
Und dass wir die arme verlorene Welt auch mit denselben Augen sehen, wie der Jesus sie sieht.
I abyśmy również też i ten otaczający biedny świat widzieli takimi samymi oczami, jak widzi go Pan Jezus.
Nämlich voller Erbarmen.
Mianowicie mając pełnię miłosierdzia.
Mit den Augen dessen, der nicht will, dass einer verloren geht.
I to patrząc oczami tego, który nie chce, aby ktokolwiek poszedł na, wieczne zginienie.
Sondern alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und errettet werden.
Ale aby wszyscy doszli do poznania prawdy i dostąpili zbawienia.